Chciałbym się dziś podzielić takim rozważaniem. Kiedy czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, to czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Czyli jakieś cechy człowiek ma Boże. Myślę, że jedną z takich cech jest potrzeba społeczności. Myślę, że człowiek nie jest stworzony na samotnika, na to, aby funkcjonował i był szczęśliwy jako człowiek samotny, jako jedna osoba. Potrzebuje społeczności z drugim człowiekiem, a człowiek wierzący potrzebuje społeczności z Bogiem. Każdy człowiek, także niewierzący, potrzebuje społeczności ze Stwórcą, ale no cóż, nie wszyscy ludzie taką potrzebę odczuwają, zdają sobie sprawę, że taka potrzeba jest i zaspokojenie tej potrzeby sprawia, że człowiek staje się lepszy, staje się szczęśliwy, nie czuje się taki opuszczony i samotny, kiedy ma społeczność, społeczność z Bogiem, społeczność z ludźmi. Myślę, że Bóg, kiedy stworzył człowieka i umieścił później Adama i Ewę w ogrodzie Eden i przechadzał się, chciał mieć tą społeczność z ludźmi, kiedy jeszcze nie było grzechu. W Ewangelii Łukasza Łukasza. Ja tu mam ściągawkę, nie dam się wkopać w maliny. 22:15. Wspaniały werset na dzień dzisiejszy. Łukasza 22:15. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. O samej wieczerzy to będzie pewnie następna usługa. Mnie tak uderzyło w tym tygodniu, kiedy tak rozmyślałem nad wieczerzą, nad tymi słowami, kiedy doczytałem słowo pragnąłem. Pragnąć. Pan Jezus użył tutaj słowa pragnąłem. Nie jest to słowo zbyt często używane w Biblii, zbyt często używane przez Pana Jezusa. Jakieś pragnienie Bóg miał, kiedy stworzył człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden. I Pan Jezus tutaj podkreśla, że miał pragnienie z uczniami spożyć tą wieczerzę paschalną. Czymże jest pragnienie? Dlaczego Pan Jezus pragnął tej wieczerzy? Czego ogólnie Bóg pragnie? Myślę, że Bóg pragnął od początku i pragnie do dziś, pragnie do końca mieć społeczność z człowiekiem. Ale ta społeczność musi być na Jego świętych zasadach. Człowiek chciałby mieć społeczność z Bogiem na swoich zasadach, ale Bóg jest wierny sobie i zawsze będzie wierny sobie. I Bóg chce być wierny swoim, chce i będzie wierny swoim prawom, swoim zasadom, ale jest też wierny swojemu pragnieniu społeczności z człowiekiem, który nie chce być wierny Bożym zasadom. Był potop, dlatego że człowiek nie chciał przestrzegać Bożych zasad. Ale Bóg zawsze, kiedy czytamy historię Izraela, litował się. Swój gniew oddalał, aby ludziom dawać kolejną szansę. Kolejną szansę na to, aby się mogli do Boga zbliżyć i mieć z Nim społeczność. Aż dał Syna swojego, Jezusa Chrystusa, dlatego, żeby Go poświęcić życie swojego Syna, dlatego, że zależy Mu na społeczności z człowiekiem. Niekoniecznie tej społeczności dziś, ale ta wieczerza, na którą pragnął zaprosić uczniów, Pan Jezus, świadczy o tym, że Bóg pragnie docelowo mieć swój Kościół żywy, Kościół ludzi zbawionych, Kościół, który będzie w Królestwie Niebieskim, gdzie nie będzie pustki, nie będzie samotności, lecz będzie Kościół żywy. W rozdziale 12 tejże Ewangelii Łukasza w 49 wersecie też jest użyte określenie pragnę. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. To znane mi, tak z pamięci użyte słowa pragnę. Pragnął Pan Jezus wieczerzy z uczniami i pragnął, aby ogień, który On przyszedł rzucić, płonął. Kiedy używamy, jaką wartość, jakie znaczenie ma słowo pragnienie? Pragnę. O pragnieniu mówimy w przypadku, kiedy nam chce się pić. Woda jest nam niezbędna do życia. I Bóg nam jest niezbędny, niepotrzebny do życia. Inne rzeczy możemy chcieć. Te, które nie są koniecznie potrzebne. Które mogą być przydatne, co człowiek chce, ale to, co mu jest konieczne, to jest potrzebne. To znaczy, ta woda, to on tego pragnie. Człowiek pragnie rzeczy tej wody. O piciu mówi się, że ktoś pragnął. I miał wody i pragnął. Także kiedy mówimy o pragnieniu, podkreślamy, że to nie jest coś, co tylko chcemy, ale pragniemy, czyli chcemy bardziej niż normalnie. Coś, co pragniemy. Pan Jezus pragnie, dlatego że Jego Ojciec i nasz Bóg też pragnie, abyśmy byli zachowani. Pan Jezus podkreślił do uczniów, mówiąc, że pragnąłem bardzo spożyć z wami tę wieczerzę przed swoją męką. Nie powiedział, że chciałem się z wami pożegnać. Pragnąłem, bo podczas tej wieczerzy przekażę wam jeszcze coś. Coś więcej niż przekazywałem przez te lata, kiedy chodzili razem i kiedy nauczał. Ale chciał się tak z nimi pożegnać, żeby mieć pewność, że jeszcze się z nimi spotka. Ofiara Jezusa to dowód Bożego pragnienia. Kolejny dowód Bożego pragnienia na społeczność, jaką chce mieć z człowiekiem. I tutaj rodzi się pytanie, jeśli cała Biblia mówi o Bożym pragnieniu, o oddalaniu gniewu, po to, żeby udowodnić, że Bóg naprawdę pragnie tej społeczności z człowiekiem, powstrzymuje teraz przyjście Pana Jezusa, zwleka, dlatego żeby jeszcze ktoś mógł się upamiętać, mógł się nawrócić, mógł się nawrócić grzesznik, mógł poprawić swoje życie nawet wierzący. No, biorąc Boże Słowo, biorąc Bożą łaskę. Nie muszę nikogo przekonywać, jak wielkie jest pragnienie Boga do tego, aby lud Boży był zbawiony. Ofiara Jezusa to ostatni taki dowód, a właściwie nie ostatni, bo przecież mamy dowody Bożej łaski, dziś opowiadamy świadectwa, ale tak globalnie to właśnie śmierć Jezusa na krzyżu to jest ten dowód Bożego pragnienia, żeby człowiek był zbawiony, żeby gdzieś kiedyś w tej wieczności Bóg miał społeczność ze swoim Kościołem. Natomiast co my możemy powiedzieć od siebie? Co my możemy dać? Co my możemy powiedzieć Bogu? Czy przychodzimy do Niego z pragnieniem? Czy tylko chcemy przychodzić, bo to jest dobre? Myślę, że powinniśmy wejrzeć głęboko w swoje serca. Czy naprawdę pragniemy, czy mocno pragniemy społeczności życia z Bogiem? Życia z Bogiem, społeczności z Bogiem. Czy to jest stan, który możemy nazwać pragnieniem? Czy to jest stan, który też uważamy za dobry, że ktoś chce żyć święcie i sprawiedliwie? Dobrze, że chcemy żyć święcie i sprawiedliwie. Dobrze, że chcemy przestrzegać Bożych przykazań. Ale o wiele lepiej byłoby mieć takie same pragnienie społeczności z Bogiem, jak Pan Jezus miał pragnienie społeczności z uczniami. Tej przed męką. Tej, która już mówiła wszystko, pokazywała wszystko. Kiedy wiadomo było, co Pana Jezusa czeka. On wiedział. A jednak nie myślał o sobie, ale myślał o tym, żeby nie być sam, żeby mieć społeczność z uczniami, jeszcze im przekazać ostatnie nauki, ostatnie wskazówki. Pragnąć. Każdy, kto pragnął wody w upał czy kilka godzin bez picia i nie mógł zaspokoić tego pragnienia i musiał jeszcze poczekać parę godzin, wie, co to jest pragnienie. Głód nie jest tak ciężki, bo uczucie głodu pojawia się i na chwilę może odejść. Pragnienie jest ciężkie i pragnienie musi być zaspokojone. Pragniemy wody i musimy pragnąć, tak jak Bóg pragnie społeczności z nami, pragnąć tej społeczności z Nim. Dlatego nie przez przypadek Ewangelia nazwana jest słowem życia, wodą życia. Pan Jezus zawsze mówi, na przykład w rozmowie z Samarytanką przy studni, przyjdźcie, ci dam wody życia. Wody, po której nie będziesz już pragnąć. Ta zwykła woda to tylko gasi pragnienie. Ale Bóg chce, abyśmy mieli to pragnienie społeczności. To pragnienie, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to pragnienie, kiedy się modlimy w domu, kiedy czytamy Słowo o Boże, żeby to było pragnienie, a nie chcenie. Często chcemy być dobrymi, wierzącymi i mamy taką potrzebę, aby czytać, aby się modlić, ale Bóg by chciał, ja bym chciał dla siebie, żeby to było takie gorące pragnienie, żeby to nie było rutyną, żeby serce było pragnące. Niechcące, ale właśnie pragnące. Aby rozumiał, co Jezus chciał powiedzieć, mówiąc: gorąco pragnąłem spożyć z wami tę wieczerzę. Naprawdę jest to wymowa tego słowa, bo nie jest słowo pragnąłem, pragnę nadużywane w Biblii. Jest użyte w kilku tylko takich ważnych momentach. Przy wieczerzy, w tym 22 rozdziale i w tym 12. Ogień przyszedłem rzucić i jakże bym pragnął, aby już płonął. Kiedy płonie ogień, ogień w naszych sercach, ogień żarliwości, ogień miłości do Boga, tym bardziej chcemy ten ogień ugasić. Ugasić go można tylko społecznością z Bogiem. Ten ogień, który zapali się w naszych sercach, ten ogień, który będzie płonął, będzie powodował, że będziemy pragnąć społeczności z Bogiem, bo tylko Jego Słowo, społeczność z Nim może ten ogień ugasić, ale odejście od Boga sprawi, że on będzie dalej płonął. To jest dobry, zdrowy stan człowieka wierzącego, chrześcijanina. Ogień, który płonie dla Boga, ogień, który społeczność z Bogiem gasi, i ogień, który rozpala się na nowo, po to, abyśmy mieli to pragnienie bycia z Bogiem. Bo przebywając z Nim, jesteśmy lepsi. Przebywając z Nim, nie przebywamy w świecie, nie rozmyślamy o sprawach tego świata i pragnienia, które ma świat, nie są naszymi pragnieniami. Naszym pragnieniem powinno być to samo pragnienie, które ma Bóg. Pragnienie społeczności. Amen.
Pragnienie to coś więcej niż chcenie. Takie spotęgowane chcenie. I tak powinniśmy pragnąć Boga, tak powinniśmy pragnąć społeczności z Bogiem. Pragnąć. Niech Bóg przez swojego Ducha Świętego daje takie pragnienie. Jest napisane, że ono przychodzi z nieba. Jest takie piękne pragnienie, które przychodzi z nieba. Większość pragnień powstaje na tej ziemi. Chce nam się pić. Dlaczego? Bo żeśmy długo nie pili, bo gorąco. Bo żeśmy się pocili przy pracy ciężkiej i powstaje pragnienie. Chce nam się spać, powstaje to dlatego, że przychodzi pora, ale jest pragnienie, które jest z nieba. I powiem, jeśli ktoś bazuje na tych ziemskich pragnieniach, takich powstających tutaj, jak pragnienie spania, picia, jedzenia. Jeśli ktoś bazuje na tym, jako chrześcijanin, na takich powstających tutaj, na tym padole pragnień, to ja się nie dziwię, że nie chce mu się nieraz tak naprawdę Boga, nabożeństwa. Nie chce mu się nieraz uklęknąć, poczytać słowa. I to jest marne życie, oparte na pragnieniu pochodzącym stąd. Trzeba modlić się, aby Bóg posłał pragnienie z nieba. Ono dokonuje rewolucji w naszym życiu. Ono powoduje, że z letni stajemy się gorącymi. Ono powoduje, że nie tylko chcemy Jezusa, pragniemy Go. Ono powoduje, że nie tylko chcemy przyjść na nabożeństwo, pragniemy być na nabożeństwie, pragniemy modlić się. pragniemy rozmyślać. To jest Boże pragnienie, które z góry przychodzi. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Dziewiąty rozdział. Ostatni wiersz. 28. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską, dzisiaj wspominamy ten czas ofiarowania. Taki Chrystus, raz ofiarowany. To jest napisane, jakby ktoś go ofiarował, raz ofiarowany. My wiemy, że to była wyjątkowa ofiara nawet pod tym względem. Jezus sam z własnej woli złożył siebie na ofierze. Wszystkie ofiary do tej pory, trzeba wiedzieć to, wszystkie ofiary do tej pory, te z baranów, wołów, cielców, nikt się nie pytał tych ofiar, czy chcą iść na ofiarę. Po prostu były przeznaczone na ofiarę. I były ofiarowane. Natomiast pierwsza ofiara, niepowtarzalna, jedyna, wyjątkowa ofiara Jezusa Chrystusa. To jest tak napisane, że raz ofiarowany, jakby też ofiarowany, ale wiemy, że w tym oczywiście Ojciec posłał Syna swojego, aby zbawił świat. Ale nie stało się to tak, jak z wszystkimi innymi ofiarami, że nikt się go nie pytał, czy nie pytał się go o zdanie, prowadził na ofiarę. Jezus powiedział i uchylił tego rąbka tajemnicy, mówiąc, że nikt mu tego życia nie zabiera, on sam je kładzie. Z własnej woli. Więc nie to, że Jezus, że Bóg mu nakazał stać się barankiem Bożym, ale Jezus zgodził się sam ofiarować siebie. I kiedy widzimy jego życie, na tą ofiarę, na krzyż, jego drogę na krzyż, ciężka droga, straszny koniec. Powiem, nie do uniesienia, jakby, nie do przejścia, nie do przekroczenia. Koniec, kiedy go nawet Ojciec opuścił. Gdy Jezus wołał: Ojcze mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I Jezus wiedział o tej udręce tego, o tym strasznym momencie, o tej strasznej chwili, ale widzimy go nie jako tego, który jest popychany, który jest prowadzony jak baranek na ofiarę, ciągnięty, zmuszany, ale widzimy, że Pan Jezus Chrystus sam idzie. On dąży do tego momentu. Powinniśmy się nauczyć tego. Powinniśmy wiedzieć to i wziąć przykład z Jezusa Chrystusa. Mamy swoje cele, Boże cele, które Bóg stawia przed nami. Niech to nie będzie, że nas ktoś będzie cały czas pchał. To nie jest, powiem, w duchu Jezusa Chrystusa. Niech to nie będzie, że ktoś będzie nas napominał i przypominał i nie wiem, strofował, ciągnął. W czymkolwiek, kochani. Czy w przyjściu na nabożeństwo. Co to za sens, kiedy mamy kogoś, nie wiem, pchać, wypychać? W posługiwaniu słowem dzisiaj taki, powiem, smutny dla mnie. No tak, bracia, tak jest. Ci młodzi bracia. Myślę, że jeszcze nie dorośli. Może siostry, zacznijcie się dwa razy więcej modlić o nich niż o nas. Dwa razy więcej. Nie mówię, że o nas zapomnijcie, ale Czy mamy pchać ich? Czy mamy ich straszyć czymś? To nie jest Chrystusowe. Jezus sam szedł. To jest Chrystusowe. To przynosi owoc, to przynosi chwałę. Jeżeli będziemy zmuszać nasze dzieci, w jaki sposób zmuszać, no przecież nie zmuszamy biciem czy krzykiem, ale ciągle zachęcać, powiedzmy, do modlitwy, do czuwania, do czytania Pisma Świętego, to nie przyniesie owoców, to nie przyniesie chwały. Natomiast jeśli sami będą, jeśli chcą wziąć chwałę, powiem inaczej, jeśli chcielibyście wziąć to i otrzymać to, co się kryje za tym, to musicie sami iść do tego. To musi z nas wychodzić. Wtedy przyniesie to chwałę. Wtedy usługi przyniosą chwałę, przyniosą korzyść. Wtedy przyjście na nabożeństwo przyniesie tobie korzyść. Pamiętacie te dni? Ja pamiętam, może już tak za mgłą, ale to, kiedy mamusia mówiła rano, idziemy na nabożeństwo. I my szliśmy, bo nie mieliśmy innego wyboru. Ale wiem, że te nabożeństwa niewiele przynosiły. Gdybym ja miał dzisiaj tak przeżywać nabożeństwa jak wtedy, to bym był najnieszczęśliwszym z chrześcijan. Bo nie było chwały w tym. To było dobre, kochania. Nie mówię, żeby nie, dzieci trzeba, do tego powinno się wdrażać, tak? Nie powinno się ich zostawić w domu, żeby zostali ze światem. Trzeba, jeśli jest taka możliwość, a jest, jeśli są jeszcze małe, jeśli jeszcze są nie tylko małe, już mogą być takie, ale jeszcze podlegają nam, lepsze to jest zaprowadzić ich tam, gdzie przebywa Chrystus, gdzie jest chwała Boża. To jest o wiele, wiele lepsze niż zostawić ich, powiem, bez opieki. To jest o wiele lepsze mieć ich przy sobie i mieć ich w bezpiecznym miejscu niż tak jak ta tragedia, która się wydarzyła. Czworo dzieci utonęło, tak? Zostaw je tam w tej wodzie. No pozwól im w tej wodzie. Pozwól im zostać w domu. Niech nie idą na nabożeństwo, jak nie chcą. I ta woda zabrała te dzieci. I woda tego świata zabierze dzieci. Czy nie lepiej, jeśli są w bezpiecznym miejscu? Czy nie lepiej by było, gdyby były tam na brzegu? Oczywiście, że lepiej. I takie są nasze wybory, ale to jako dzieci mówię. Natomiast my sami już jako dojrzali ludzie, jako chrześcijanie, jako ci, którzy świadomie poszli za Jezusem, patrzmy na Niego, na Jezusa Chrystusa. Jego nikt nie pchał do tego i nie zmuszał go i nie ciągnął go w tą stronę. On sam tam szedł. On był w tym najwytrwalszy. Po drodze zostawiali go, tłumy najpierw były, tak? Później tłumy odeszły. No jeszcze uczniowie zostali. 70 ich wysłał kiedyś. Później uczniowie odeszli. Zostało tylko 12. Ale Jezus dalej idzie sam, idzie do przodu, do celu. A później nawet 12 go zostawiło. I został tylko sam. Tam w Getsemane, chociaż było z nim 12 czy 11, ale został sam, oni spali. Przed Piłatem został sam. Ale szedł do przodu. I to przyniosło chwałę. Jezus Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Ukaże się drugi raz nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Pan Jezus drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, czyli pierwszym razem ukazał się z powodu grzechu, powodem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, powodem był grzech. Celem było dać zbawienie, tak? Ale powodem był grzech. I kochani, bo grzech był przyczyną wszystkich nieszczęść i tragedii duchowych. strasznych tragedii. I gdy Jezus Chrystus, tak sobie myśląc o tym tekście, pomyślałem tak, gdy Jezus Chrystus został objawiony, gdy przyszedł na tą ziemię i gdy wykonał Boży plan, to ten powód grzechu, ten powód, dla którego przyszedł, ta przyczyna dalej została jako przyczyna? Nie. Gdy Jezus Chrystus dokonał swojego dzieła, gdy umarł, bo z tego, dla tego powodu przyszedł na ten świat, powód został rozwiązany. Zniknął powód, przyczyna. Znikła. Jezus, to nie jest tak, że Chrystus przyszedł na ziemię z powodu grzechu, żył, ofiarował siebie za grzech, wrócił do nieba, a powód został. Nie, powód został rozwiązany. Powód został rozwiązany, chwała Bogu. Dlatego apostoł Jan może pisać, kto jest z Boga, kto się narodził z Boga, grzechu nie popełnia. Chwała Bogu. On rozumiał, że Jezus nie tylko ofiarował siebie, przelał swoją krew, poszedł, a powód dalej jest. Jeśli dalej grzech nas zwycięża, jeśli dalej grzech ma miejsce w naszym życiu, to ofiara Jezusa jest daremna. Ale ona nie jest daremna. Powód, Jan to rozumiał, że ten powód, kiedyś grzech nas nękał i robił z nami, co chciał. I my robiliśmy to, co on chciał, a nie to, co my chcieliśmy. I nie było rady. Ale Pan Jezus Chrystus, dokonawszy dzieła odkupienia i dokonawszy swojej ofiary, rozwiązał ten problem. Rozstrzygnął go, rozwiązał go. Dlatego powiedział do nas, że jesteśmy wolnymi. I to nie jest tylko gra słów, kiedy Jan mówi, że kto z Boga się narodził, nie grzeszy. I nie jest to pycha ludzka, że on nie grzeszy. To jest wiara w dzieło Boże, to jest, powiem, oddanie chwały Bożemu dziełu. To jest oddanie chwały temu, co Chrystus dokonał w swoim życiu i na krzyżu Golgoty. Wiecie, że kiedy zwyciężamy grzech, wiecie, że kiedy odrzucamy pokusy tego świata, myślisz, że tracisz. I myślisz, chrześcijanin, to tego mu nie wolno i tego nie. Nie. Jeśli odrzucasz, jeśli zwyciężasz, przynosisz, objawiasz, głosisz chwałę Bożą, chwałę Bożego dzieła, nie swojego. Oddajesz chwałę Jezusowi. Prawdziwą chwałę. Wiecie, gdy nikt mu tej chwały nie oddawał. Kiedy był przed Piłatem, nikt mu chwały nie oddawał. Nie znalazł się tam nikt, który by ukorzył się, który by powiedział, co robicie, szaleńcy? Kłaniali mu się kiedyś, kiedy uzdrawiał, kiedy skrzeszał, padali przed nim na twarz, szli, podskakiwali z radości i wielbili imię. Jezus mówił, nie mów, że to ja. On szedł i mówił. Ale kiedy był przed Piłatem, nikt się nie stawił za nim, nikt mu chwały nie oddał, nikt mu nie powiedział, przecież to jest uzdrowiciel, przecież to jest Syn Boży. Gdy był na krzyżu, umierał, drwili z niego, tak, tacy byli, ale tacy, którzy by mu chwałę oddali, nie było ich. Wiecie, w tym okresie takim bez chwały od strony ludzi, jeśli ty zwyciężasz grzech, jeśli odrzucasz pokusy tego świata, jeśli służysz Jezusowi, ty oddajesz w tym momencie chwałę, gdy cały świat nie oddaje mu chwały. Ty w tym momencie oddajesz mu cześć, ty wskazujesz na niego jako zwycięzcę. Bo dzisiaj to jest taki czas, to jest taki okres, kochani, można powiedzieć, od tego momentu, kiedy go wydano, kiedy go zabrano tam z Getsemane, do czasu śmierci nie było chwały dla Jezusa. Skończyło się. I dzisiaj tak jest. Kto oddaje chwałę Jezusowi? Kto go czci tak naprawdę? Kpią z Jezusa, kpią ze Słowa Bożego, kpią z przykazań Bożych. kpią. Co mi pan tu będzie Biblię przywoływał, mówią na forach, powiem, politycznych, tak. Cały świat to słyszy. Co mi pan będzie tutaj Biblię, schowaj ją pan sobie do kieszeni. Mówiąc to, mówią, schowaj pan swojego Boga. To jest tylko pański Bóg, to jest twój Bóg. Ale żaden inny Bóg to nie jest Bóg. To są tą kpiny, drwiny. Taki jest czas. Kiedy wystrzegasz się grzechu, kiedy wystrzegasz się złego, to w tym momencie, kiedy wszyscy kpią z Jezusa, kiedy wszyscy mówią, że wszystko wolno, a ty mówisz nie, to tak jakbyś w tym tłumie, tam na tym dziedzińcu u Piłata wystąpił jeden, jedyny bohater i powiedział, szalejecie, to jest król, jemu się należy chwała i byś mu oddał chwałę i oddajesz mu chwałę. Jesteś z Nim razem. Jesteś w duchu związany z Panem Jezusem Chrystusem. Pan Jezus rozwiązał problem grzechu bracia i siostry. To jest radosna wieść, to jest wspaniała wieść. Dlatego, jak wspomniałem, Jan mówi, że kto z Boga się narodził, nie grzeszy, a Paweł w liście do Tymoteusza, pisząc o pieczęci, którą Bóg położył o fundamencie Bożym, w drugim liście do Tymoteusza, pisze tak w drugim rozdziale i 19 wierszu. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości. Mamy odstąpić od niesprawiedliwości. Nie jest to trudne. Nie jest to nieosiągalne. Po prostu masz odstąpić. I możesz to zrobić. Kiedy powiem, tak pomyślimy o tych naszych powiem, takich kombinacjach, jeśli chodzi o grzech, o zwycięstwo nad grzechem, to wydaje nam się to trudne, wydaje nam się to. Ludzie nie chcą wierzyć, nawet chrześcijanie mało wierzą w zwycięstwo nad grzechem. Mówią, a tam, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie, to chyba, co ty w sobie ufasz, co ty lansujesz, zbawienie z uczynków i tak dalej, wiecie, niewiara, taka niewiara. Jakby to było niemożliwe przezwyciężyć grzech. Nie czynić już grzechu. To jest bardzo fajne zdanie. Niech odstąpi od niesprawiedliwości. Każdy, kto mianuje imię Jezusa Chrystusa. Niech odstąpi. Kochani, jak stoisz przy piecu hutniczym, jakbyś stał, albo tym rozpalonym przez Nabuchodonosora, Nie na Nabuchodonozora, ale rozpalonym piecu i chciałbyś uniknąć, czy trudno by było ci, groziłoby ci spalenie, czy oparzenie, to trudno ci jest odstąpić? Po prostu odstąpić? Gdybyś musiał przejść przez ten piec i tam po drugiej stronie znalazłbyś ratunek, to prawdopodobnie byś się tam spalił w tym piecu. Ale odstąpić jest trudno. Gdybyś stał na torach i jedzie pociąg 100 ton i byś chciał przejść przez ten pociąg i na koniec znaleźć, no to byś zginął. Ale zejść z torów, czy to jest trudno? Są tylko 3 kroki. Jakby nie był straszny grzech, jakby nie był rozpalony, jakby nie był trudny, wydawałoby się. Nie masz przechodzić przez niego I tam trzeba, nie wiem, co już tam trzeba, maskę, specjalny może jakiś kombinezon żaroodporny. Nie, odstąp, po prostu odstąp, odsuń się. Odsuń się. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy. Wiecie, dlaczego ludzie czynią niesprawiedliwość? Bo są w nim. Przystąpili, nie chcą wyjść. Dlatego czynią. Narzekają, przeklinają, zniewoleni nawet są. I ciągle on ma miejsce w ich życiu. Wiecie, dlatego, że chcą tam być. Nie chcą odstąpić. Nie chcą go porzucić. Jeśli byłbyś, może nie ma wśród nas takich, jeśli byłbyś związany przez telewizję i z tego powodu, że siedzisz tam godzinami, nie masz społeczności z Panem, nie masz radości, nie masz czasu na czytanie słowa, na modlitwę, to co ja miałbym ci powiedzieć? Powiedziałbym, wyrzuć go, odstąp od niego, wyłącz go. Po prostu pozbądź się go. Czy to jest trudne? A wiecie, jakie to jest trudne dla wielu? Nie chcą się pozbyć. Ale dlaczego? Mówią, to jest... Ponieważ chcą tam być. Ja słyszałem takie opinie nawet od wierzących, że nie wyobraża sobie dzień bez wiadomości, to dla niego to gorzej, jak dla mnie dzień bez modlitwy. No i da się przeżyć bez modlitwy? No da się przeżyć. Może jakoś parę razy nawet się zdarzyło, że bez modlitwy przeżyłem. Ale jak mówiłem, to dzień bez wiadomości to gorzej jak dla mnie dzień bez modlitwy. Dlaczego? Trzeba tylko odstąpić. Ale człowiekowi się nie chce. Nie jest trudne. Bóg nie stawia żądań ponad nasze siły. On nawet nie stawia tych żądań na poziomie silnych albo najsilniejszych. On stawia swoje żądania w oparciu o najsłabszych. O najbardziej mizernych. Bóg tak ułożył swoje przykazania, swój zakon, swoje wymagania, swoje zbawienie, że najbardziej mizerny jest w stanie to uczynić. Najbardziej słaby, niedouczony, niewykształcony, nieumiejętny, nieznający nie wiadomo czego, jest w stanie to uczynić, chwała Panu Bogu. Zbawienie jest dostępne dla każdego. A więc mamy odstąpić od niesprawiedliwości. Mamy zostawić grzech. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad jedną cechą, nad jedną cechą grzechu. Bo często mówimy, co robi grzech. I gdybyśmy tak mieli, zaraz powiedzieć tak od początku, co czyni grzech w naszym życiu, to byśmy wymienili wiele rzeczy. Grzech, no na pewno co? Oddziela od Boga. Grzech niszczy społeczność z Bogiem. Nawet niszczy, nie tylko grzeszników, oni nie mają społeczności z Bogiem, ale jeśli chrześcijanin popełni grzech, to ten grzech niszczy jego społeczność z Bogiem. Jeśli masz społeczność z Panem, cieszysz się tym, że jesteś dzieckiem Bożym, a popełniłeś grzech, to do momentu nierozliczenia tego masz zniszczoną społeczność z Panem. Może oczywiście Bóg ci nie wysyła zaraz telegramu, przekreśla twój chrzest i to, co do tej pory, tak? Ale prawda jest taka, że masz zniszczoną w tym momencie społeczność z Bogiem, zerwaną. Dlatego grzech trzeba rozliczać od razu. Grzech stawia nas pod Boży sąd. Jeśli mamy jakiś grzech, to nawet jakbyśmy wiele rzeczy dobrych czynili, a mamy jakiś grzech w życiu, którego żeśmy się nie pozbyli, to on postawi nas przed Bożym sądem. Z tego powodu staniemy przed Bożym sądem i będzie na nas wydany jeden wyrok. Prawda? Nawet jest napisane tak, że gdyby człowiek całe życie był dobry, w sensie chrześcijanin dobry, nie człowiek dobry, ale pobożny, całe życie, A w ostatnim okresie swojego życia stał się grzesznikiem, zaczął czynić źle. To nie będzie mu poczytana jego cała sprawiedliwość. Ale będzie potraktowany jak grzesznik. Bo taki jest grzech, tak? Grzech stawia nas pod Boży sąd. Grzech zabiera pokój, zabiera radość i tak dalej. Byśmy mogli mówić wiele rzeczy. Ale chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy, o jednej rzeczy, jednej takim czymś bardzo, bardzo złym, niedobrym, co czyni grzech. Ma tę straszną cechę, że czyni nas słabymi. Wiecie, może powiedzieć, a no słabym byś, o to nieraz jestem słabym. Nie, nie, chodzi o coś głębszego. Grzech czyni nas słabymi. I zobaczmy to na takim znanym nam bardzo przykładzie, zapisanym w Księdze Jozuego, w 7 rozdziale. W 7 rozdziale porażka Izraelitów pod Ai. Wszyscy wiemy prawdopodobnie o co chodzi, tak? Po zwycięstwie nad Jerychem, po tych rozwalonych murach, po tym niesamowitym zwycięstwie, cała wieść, powiem, gruchnęła w ten rejon, że oto nadchodzi naród, któremu się nawet takie Jerycho nie mogło ostać, taka twierdza, taki, co będzie z nami? I ta taka, powiem, groza wśród tych narodów zapanowała. Jest małe miasto Aj. Oczywiście ten grzech, który popełnił Achan, który wziął z rzeczy przeklętych, Bóg zakazał cokolwiek brać. A on wziął i skrył to, popełnił grzech. Właśnie popełnił grzech. I teraz drugi wiersz mówi tak. I wysłał Jozuę mężów z Jerycha do Aj. 7 rozdział, 2 wiersz. Który jest koło Bet-Awen na wschód od Betel. I rzekł do nich. Idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego. Niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. To była, oni tej ekspertyzy czy tej opinii nie wydali pod wpływem alkoholu, że pijani byli. Albo pod wpływem żartu, kpiny. Oni byli, sprawdzili to i widzieli, że to jest naprawdę niewielki lud. I w porównaniu do Jerycha to jest taki, wiecie, pryszczyk mały. To jest nic. Dlatego mówią to, co jest racjonalne. Nie prowadź tam całego ludu. Pójdziemy, powiem, z marszu ich tam. 2-3 tysiące ludzi. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów. Lecz uciekli oni przed mężami z Ai. Teraz ta rzeczywistość. A mężowie z Ai zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Wiecie, powiem, żadnej jakby obrony, żadnego oporu Izraelici nie postawili. Po prostu tamci jakby jacyś, nie wiem, nadprzyrodzoną siłę mieli, a ci nic. Stopniało przez to serce ludu i stało się jak woda. Nic dziwnego. Kiedy zobaczyli swoich pobratymców, jak uciekają przed niewielką, jak tamci ich zabijają. Dlatego Jozue rozdarł swoje szaty i tak starszymi, tam jest napisane, leżał aż do wieczora. Płakał, mówił, Boże, co się dzieje? 11 wiersz czytajmy i 12. Izrael, Pan jeszcze 10, a Pan rzekł do Jozuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, mówimy o grzechu, że grzech przynosi słabość, że grzech był przyczyną, dla której Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Grzech spowodował, że ludzie w Izraelu, Izraelczycy, stali się słabymi. Oni stali się słabymi. Chciałbym, wiecie, co to było takie, dla mnie to było takie odkrycie. Zawsze sobie myślałem, aha, Bóg od nich odstąpił, bo grzech był i, no i przegrali, no bo jak mieli, nie? Jak Bóg był z nimi, no to oczywiście wygrali. I tak jakbym po prostu nie widział tej roli ich. Ale Bóg nawet nie mówi, że ja odstąpiłem od nich. Nawet nie mówi tego. Bóg mówi całkiem co innego. Bóg mówi, oni stali się słabymi. Bóg mówi tak, nie mogą ostać się, oni nie mogą ostać się wobec swoich nieprzyjaciół. To oni nie mogą ostać się, bo stali się słabymi, bo stali się bojaźliwymi, bo nie mają odwagi. Oni nie mogą. I przeraziła ich garstka, powiem, ludzi do tego stopnia, że nie stawili im żadnego oporu. Uciekali, aż ci na zboczu góry gdzieś tam do kamieniołomu chcieli się schować i ci jeszcze ich tam na tych górze zabijali. Na tym zboczu. Ludzie stali się słabymi. Ludzie stali się słabymi. Chcę, żebyście to widzieli. To byli ci sami wojownicy, którzy zdobyli Jerycho. Później wpadli do tego miasta oczywiście i wszystkich zabili, tak? To, że się mury rozleciały, to zrobił Pan, ale to, że oni z wojownikami się starli tam w tym mieście, z dobrą armią na pewno, to byli oni. Oni byli silni. Mocni. A tutaj byli słabymi. I Bóg mówi, że nie mogą się ostać wobec swoich nieprzyjaciół, bo są sami obłożeni klątwą. Przez grzech. Czy to rozumiemy, że grzech czyni nas po prostu słabymi? Jeszcze nawet powiem, możemy odłożyć na chwilę, na dobrą chwilę to, że no to Bóg ich opuścił. Nie, Bóg mówi tak dopiero, że ja nie pozostanę tu z wami, jak się nie oczyścicie. Jeszcze z nimi był, jeszcze rozmawiał, ale powiedział, powiem, zagroził, że nie zostanie i dlatego dokonał oczyszczenia. I później tam ta historia oczyszczenia, żeby Bóg w ogóle mógł zostać z nimi. To pewno, że Boża obecność dawała im sił. To oczywiste. Ale tak samo oczywiste to, że kiedy człowiek skala się grzechem, staje się słaby. I tak jak mógł zabić wielu wrogów i zniszczyć i postawić się wielu wrogom, kiedy był czysty, kiedy był bez grzechu, tak, gdy miał grzech w swoim życiu, nie miał siły, uciekał jak tchórz. Bracia i siostry, wiecie, nam się wydaje tak, no jak zgrzeszę, to no to przecież, no co? Kto się boi grzechu tak, że jak zgrzeszy, to już mu to nie będzie odpuszczone? No nikt z nas się tego nie boi. Zawsze, każdy grzech będzie nam odpuszczony. Gdybyś dzisiaj po południu planował jakiś grzech, albo by się napatoczył jakiś grzech i byś go popełnił, miałbyś taką świadomość, że popełniając ten grzech, to już jest koniec? Koniec końców? No nie. Myślisz, przyjdę, przebaczę. Tyle razy przebaczą. I tak powiem, ten grzech traktujemy jako, no, chwilowa słabość. Ale wiecie, co się może wydarzyć w chwilowej słabości? Z potężnego zwycięstwa niedawno w Jerychu straszna klęska. Tam tylko dlatego zginęło 69, bo ja myślę, że tam było tu 2000 i tam było może z 1000. Nie zdążyli zabić więcej. Ale pogrom był taki, jakby tam było 30 tysięcy. Po stronie wroga. Wyszli słabymi i wróg wziął nad nimi siłę. Jeśli popełniam grzech, staje się słaby. Jest wróg? Macie wroga? Duszy waszej? Czy nie? Diabeł. Śpi? Nie. Chodzi jako lew ryczący. I kiedy widzi ciebie słabym, to co, zlituje się? Wiecie, można ponieść potężną porażkę z powodu słabości. A ta słabość, dlatego że grzech jest w naszym życiu. Dlatego mamy być czystymi. Mamy pozostać czystymi. Jezus nas obmył swoją świętą krwią. Dał nam nowe życie, dał nam nowe szaty, nowe serce. Odnowił sumienie nasze. Uczynił nas swoimi dziećmi wspaniałymi. Przeobłuk w białą szatę. Mamy pozostać czystymi. Nie dajmy się zwieść światu, że wiele już można, wiele rzeczy można. Nie dajmy się zwieść, powiem, apelom tego świata, że wiele rzeczy można i wiele rzeczy przejdzie. W mojej młodości, gdyby ktoś z wierzących poszedł oglądać pornograficzny film, on by sam wiedział, chociażby to zrobił w ukryciu, by wiedział, że to jest dno dna, że sięgnął dna, że gorzej już być w jego życiu nie może. Bo pornografia była bardzo, powiem, zawężona, to trzeba było gdzieś przemycić. To były jakieś książeczki, czy to były jakieś światy, tym bardziej filmy, które trzeba było przemycić, były zakazane. Trzeba było w tajemnicy to robić. I on by tego się dopuścił, po prostu grzechu nieoglądania nieczystości, pornografii. On by sam wiedział, nawet bez napominania. A dzisiaj, kiedy możesz to zrobić w każdej sekundzie, w każdym miejscu, nie daj się zwieść, że to już nie jest takie groźne. Że to jest od tylko taki grzech, jutro przeprosisz Pana, dalej będzie dobrze. Nie daj się zwieść temu. Co świat mówi? To jest dalej dno dna. Kiedyś, gdy człowiek, za mojej młodości jeszcze, gdy człowiek nawet w świecie zdradził męża, żonę, ten współmałżonek zdradził swojego współmałżonka. Było to hańbą. Było to wstydem. Nawet w świecie. Powiem, gdyby to przytrafić się miało wierzącemu, to by wiedział, że sięgnął dna. Że gorszego dna nie może być. Że zdradził swoją żonę. Nie dajmy się zwieść temu, że dziś jest inaczej. Może 10 razy zdradzić swoją żonę, to już jest niedobrze, ale raz? Jak jest szczególna okazja? Nie dajmy się zwieść temu, że zdarzają się nawet i wśród wierzących zdrady, że zdarzają się rozwody. Nie dajmy się temu zwieść. Boże Słowo jest cały czas takie samo. Ciekawą rzecz powiedział Pan Bóg. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Zastanowiło mnie to słowo, które im narzuciłem. I tak pomyślałem, od mowa Starego Testamentu. Narzuciłem. Ukarałem. Dlatego ukarałem. Naruszyli moje przymierze. I od razu oczywiście zacząłem szukać, czy to jest to samo dzisiaj, w nowym przymierzu. A dzisiaj Bóg nam niczego już nie narzuca. Tak się mówi dzisiaj, że nie narzuca już nam. O, zaprasza. Kto chce, niech przyjdzie. Do tego zaprasza. Tak. Otworzył drzwi do nieba i mówi, wejdźcie, kto chce, niech wejdzie. Zaproszenie. I nie mówi się dzisiaj w zwiastowaniu najczęściej o narzuceniu czegokolwiek. A czy Jezus nie narzucił? że dzisiaj Bóg niczego nie narzuca. Tam Bóg narzucił przymierze. Narzucił przekazania i między innymi w wyniku tego narzucenia powiedział: nic nie weźmiesz z Jerycha. Wszystko jest obłożone klątwą. Przeklęte. Narzucił im i oni to złamali, tak? Achan złamał i stąd te wszystkie później tragedie. A czy dzisiaj Pan Bóg nie narzuca? W tym okresie łaski? A to żeśmy czytali, ten wiersz chociażby z Tymoteusza. Dlatego niech odstąpi od niesprawiedliwości. Co to jest? Propozycja? Do wyboru? To jest narzut. To jest nakaz. Niech odstąpi. To jest nakaz. A to, gdy Jezus wielokrotnie mówił: więcej nie grzesz. Co to jest? Czy to jest rada przyjaciela? A jak nie posłuchasz, to też dalej jakoś będzie? Nie. To jest nakaz. Tak jak tutaj Bóg narzucił Izraelowi przymierze swoje, tak temu uzdrowionemu tam nad sadzawką Syloę Jezus narzucił taki obowiązek: i więcej nie grzesz, bo coś gorszego na ciebie może przyjść. Albo te słowa: chodźcie w światłości. Wiecie, że to jest narzucenie i to bardzo trudne narzucenie, ponieważ dookoła wszystko jest ciemnością. Byliśmy w ciemności, wyjdziesz za drzwi, jest ciemność, włączysz telewizor, jest ciemność, pójdziesz do kina, jest ciemność. Duchowa ciemność. Słuchasz rozmów, jakbyś się chciał włączyć, to wchodzisz w ciemność. Wiecie, ciągle jest dookoła ciemność, a Jezus każe nam chodzić, narzuca nam, abyśmy chodzili w światłości. A gdzie byś się nie znalazł? W jakim miejscu tej nawet województwa, miasta naszego, kraju, tego świata, wszędzie ciemność. A Jezus mówi: chodź w światłości. To jest nakaz. To jest takie, powiem, albo taki narzut. Niech się zaprze samego siebie. Niechaj się zaprze samego siebie. Wiecie, jakie to jest narzucenie? To jest skierowane bardzo dotkliwe. Bo dotyka nas, naszego jestestwa. Samych siebie mamy się zaprzeć. Nie tylko wziąć tam, bo się mu spodobało złoto zabłyszczało i szata piękna. Jachan się skusił i wziął. Ale Pan Jezus mówi: zaprzyj się nawet tego, co tu w środku jest. Zrezygnuj z tego. Zaprzeć się to znaczy zrezygnować. Stłumić to. Zniszczyć. Nie posłuchać. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Dlatego nie mogą, popełnili grzech, dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się i sami zostali obłożeni klątwą. Problem tej porażki, tej klęski pod Aj polegał nie na tym, że Bóg ich opuścił, ale polegał na tym, że oni sami weszli w stan klątwy i stali się słabymi. I chociaż Bóg był wokół nich, mogę powiedzieć, był w tym samym miejscu, oni nie mogli skorzystać z tego. To nic im nie pomogło. To im nie dodało siły. Dlatego musimy się wystrzegać. Stali się słabi. Oni nie byli zdolni do walki. Stracili odwagę, a przyszedł strach. I uciekali po tych górach. Zabrakło też im umiejętności, zabrakło woli walki. To uczynił to uczynił grzech. Gdyby jeszcze powiedzieć, że to nie ich grzech, bo to przecież Achan. Kochani, byśmy może powiedzieli, nawet doszli do wniosków, że to co ten Pan Bóg wyrabia? Jeden w ukryciu zabrał, zakopał, a klęska dotyka ludzi. Ludzie niewinni giną. A, byśmy doszli do super wniosków, ale Pan Bóg mówi prawdę i prawda była właśnie taka. Kochani, to jest też, wiecie, taki wielki, wielka lekcja o odpowiedzialności. Jeden za drugiego. Ja już mówiłem o tym niedawno. Że myślisz, że jeśli twoje życie jest kulawe, to tylko ty na tym cierpisz. Powiem, prawdziwy duchowy zbór cierpi na tym. Kościół i kościelnictwo nie cierpi. Jeśli mielibyśmy zostać tylko kościółkiem, to możecie robić w domu, co chcecie. To na kościółek nie wpłynie. Będziecie przychodzić. Jak dajecie 100 zł, będziecie dawać 100 zł. Tyle samo będzie wpływać. Będziemy się witać. Powiem, na kościółek to nie będzie to, że bracia nie jesteście przygotowani do usługi. Na kościółek to nie wpływa. Po prostu będzie krótsze nabożeństwo 10 minut. Na zbór żywy Chrystusa, na ciało Chrystusowe wpływa. Achan jest tego wyraźnym przykładem i ostrzeżeniem. I może być tak, że ktoś nie może się wygrzebać ze swojego dołka, bo ty kulejesz. I może być tak, że ktoś stracił siłę, wolę walki, bo ktoś ukrywa grzech. Może czy nie? Czy mówię, to jest przesada? Tak jest, amen. Bo to jest ciało Chrystusa, a nie kościółek. Ono jest spojone. Do tego palca dochodzą wszystkie nerwy, które mają być, wszystkie naczynia krwionośne. Wszystko jest, dochodzi do tego palca i do tej głowy. To samo, co tu, to i tu. To jest ciało Chrystusowe. To jest wielka odpowiedzialność. Gdybyś chodził tylko do kościółka, to możesz robić, co chcesz. Możesz się nie modlić, możesz nie czytać Słowa Bożego. Możesz, powiem, kombinować ze światem. Byle się nie wydało, byle się głośne nie stało. I będzie tak lecieć. A jeśli chcesz, jeśli należysz do Kościoła Bożego, do żywego Bożego Kościoła, to tam nie wolno takich rzeczy. W kościółku możesz plotkować jeden o drugim, to będą najciekawsze rozmowy. Nikomu nic nie zrobią. Ale w ciele Jezusa Chrystusa, jeśli Bóg to nazywa oszczerstwem, Bóg to nazywa grzechem obmowy, nie może być takich rzeczy. Nie można obmawiać, nie można oskarżać kogoś słabego, tylko trzeba się za niego modlić. Nie można zwalać winy na pastora, na starszych, bo zbór taki, tylko trzeba się za niego modlić. Trzeba modlić się całym sercem. I nie tak, Panie Boże, dość mam takiego pastora. Ja nie mówię o sobie, bo wiem, że nie macie mnie dość, chwała Bogu. Ale wiecie, jak wiele zborów mówi tak. Dość mam takiego, Panie, zabierz go. I tam mają całe serce. W kościółku tak można. Ale w domu Bożym trzeba wołać, Panie, uzdrów go. Panie, daj mu ducha swojego. Panie, otwórz jego oczy. I trzeba wołać sercem i wołać całym sercem. I ze łzami wołać. I staną się dwie rzeczy, jedna z dwóch rzeczy. Albo Bóg zmieni jego serce i otworzy jego oczy, albo Bóg go sam usunie i da takiego, o którego się modlisz. Pan Jezus Chrystus na Golgocie złamał moc grzechu i rozwiązał problem grzechu. I wprowadził nas do wolności. Tam na krzyżu Golgoty dokonała się ofiara za nasze wszystkie popełnione przeszłe winy. I za te, które zdarzy się jeszcze w naszym życiu popełnić. Przez naszą nieuwagę, przez naszą słabość. We krwi Jezusa jest obmycie naszych grzechów. We krwi Jezusa jest moc, która wpływa na nasze sumienie. Przeobraża nas. I zaczynamy nienawidzić to, co kiedyś miłowaliśmy, a kochać to, co kiedyś nam było niewygodne. Przykazania Boże, Słowo Boże. Dziękujemy za każdą strofę. Dziękujemy za każde ostrzeżenie. Dziękujemy Bogu za każde napomnienie. Bierzemy to do serca, przyjmujemy to. I ono daje nam siłę, i ono daje nam wzrost duchowy. I będzie chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie dał nam naprawdę ratunek. Chwała Bogu, pełny ratunek. Amen.